daj nam uszy, byśmy słyszeli Ciebie wyraźnie. O to prosimy w imieniu Jezusa. Amen. A propos tych słów Jezusa, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Nie mogę się oprzeć, by tego nie powiedzieć. Dzisiaj rano jeden z braci wysłał ze zboru mi mema, gdzie stoi Jezus, wokół Niego Jego uczniowie. Jeden z uczniów mówi: Panie, czemu dałeś ludziom uszy, skoro oni i tak Cię nie słuchają? Jezus na to odpowiada: w 2020 będzie pandemia, synu. Na co uczeń dalej pyta: i co, wtedy zaczną Cię słuchać? Nie, Adele, będą mieli o co zaczepić maseczki. Wiecie, tak trochę żartem, ale bardzo potrzebujemy tego, by to, co będziemy Cię teraz słyszeć, wchodziło nie tylko przez nasze uszy, ale trafiało do serca, do uszu naszych serc. Zacząłem może trochę żartobliwie, ale teraz już może tak wesoło nie będzie. Teraz będzie troszkę na poważnie. Dziś, kochani, chciałbym mówić na temat czegoś, w czym wszyscy, absolutnie wszyscy mamy doświadczenie. Mniejsze lub większe, ale mamy. Niektórzy być może nawet są w tym specjalistami. Ja mógłbym nazwać się na pewno ekspertem w wielu dziedzinach. Przynajmniej kiedyś miałem duże pojęcie. I każdy z nas tam z tylnych rzędów, ci co są z przodu, pastor Mirek czy ja, wszyscy mamy w tym doskonałe doświadczenie. Dziś chciałbym, kochani, abyśmy porozmawiali o grzechu. Wiem, mam świadomość pełną, że czas może nie jest doskonały do tego. Może byłyby inne, ciekawsze, fajniejsze tematy, które warto byłoby dzisiaj poruszyć. Czasy są, jakie są, pandemia i może lepiej byłoby porozmawiać, nie wiem, zanieść nadzieję, porozmawiać o czymś przyjemnym, ale wiecie, my jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że mamy tą naturę, żeby odkładać trudne tematy na inny, lepszy czas. Ale powiem wam, ja do tego tematu dziś, mowy gdzieś tego, żeby podzielić się z wami słowem o grzechu, gdzieś chodzę od jakiegoś czasu i zawsze nie odnajduję właściwego momentu. Bo nigdy nie ma właściwego czasu do tego, by rozmawiać na trudne tematy. Mamy taką naturę, by gdzieś odsuwać to w czasie. I zapewniam was, moim celem na to kazanie nie jest, abyś poczuł się potępiony, abyś poczuł się w jakikolwiek sposób, nie wiem, przygnębiony ciężarem grzechu, kiedy będziesz stąd wychodził, ale wręcz przeciwnie. Chciałbym, byśmy dziś, rozmawiając o tym, uświadomili sobie kilka ważnych rzeczy. Wiecie, jestem też głęboko przekonany, że Słowo Boże to nie jest tylko taki wyłącznie bobofrucik. Że Ewangelia to nie jest tylko taki bobofrucik, że mamy sobie go zjeść, posiedzieć w kościółku, pogłaskać się miło po brzuszkach, żeby nam było fajnie, miło i sympatycznie. Słowo Boże dużo mówi o miłości, dużo mówi o łasce, ale również dużo mówi o pokucie i bardzo dużo mówi również o grzechu. I dlatego dziś porozmawiajmy na ten temat. Chcę zanieść, nie chcę was przytłoczyć, ale chcę wam zanieść nadzieję, pokazać wielu z was, którzy być może walczycie z grzechem, i być może czujecie się utrudzeni, umordowani. Wiem, że z wielu z was tak naprawdę prowadzi zwycięskie życie. Ale wiem też, że wielu z was nie ma powodów do radości. Wiem, że wielu z was dźwiga ciężary grzechu i czasami już wstajecie rano i macie serdecznie dość patrzeć w lustro, bo i tak wiecie, że zgrzeszycie, że znów upadniecie. I dziś chciałbym pokazać wam drogę, którą wskazał nam Chrystus do tego, by żyć w wolności. Byśmy nauczyli się żyć tym, co Chrystus nam pozostawił. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy, to znaczy wszyscy. Nie ma na tej sali, kochani, ani jednej osoby, która byłaby wolna od grzechu. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. To, co nas różni, to sposób, w jaki wychodzimy z grzechu. Jedni z nas doskonale nauczyli się funkcjonować, wiedzą, gdzie jest moc do walki z grzechem. I nawet jak upadną, to powstają. Tak jak mówi przypowieści Salomona, bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Wielu z nas gdzieś rozpoczyna swoją drogę z Chrystusem, idzie, rozpoczyna nawet toczy być może na początku zwycięską walkę z grzechem. Bóg nas uwalnia od wielu obszarów, wielu sfer, ale przychodzi taki czasami czas, że czujemy, że pewne obszary gdzieś w pewnych obszarach nawalamy, upadamy i największą tragedią, nieszczęściem chrześcijan jest to, kiedy zaczynamy oswajać się z tym grzechem i zaczynamy godzić się na to, że ten grzech jest w naszym życiu. Problem polega na tym, że wielu ludzi patrzy na grzech jako na wypadkową Bożych zakazów. Ale że, wiecie, wielu ludzi, niechrześcijan, myśli, że tak naprawdę wy żyjecie w grzechu dlatego, bo Pan Bóg takie wielkie ciężary na was zwalił. Tu zakazy, tam zakazy, tego nie możecie, tamtego nie możecie. Ale wiecie, tak mówią tylko i wyłącznie ludzie, którzy nie rozumieją, po co Bóg dał nam Boże prawo. Słowo Boże nie służy temu, by nas dręczyć, zamęczać, zabraniać nam i rzucać nam kłody pod nogi. Mówiłem tu jakiś czas temu z tego miejsca. Bóg dał nam prawo, by nas chronić, by nas zabezpieczyć przed konsekwencjami grzechów. Pamiętacie, mówiłem też o tym, przecież kiedy wyjeżdżasz jako kierowca na ulicę, to nigdy, czy zastanawialiście się kiedykolwiek, po co te znaki zakazu są, po co jest znak stopu, po co ktoś to w ogóle postawił? No przecież nie po to, żeby cię, nie wiem, utrudnić ci jazdę po ulicy, ale po to, by cię chronić i zabezpieczać przed tragedią, która się może wydarzyć. Po to Bóg dał nam Boże prawo. Skoro wiemy, że grzech prowadzi do zniszczeń, że grzech jest jak tsunami, nie pozostawia żadnych. Nie, tak jak siła rażenia, tak jak daleko sięga, tak grzech niszczy wszystko dookoła. Nasze domy, nasze rodziny. Czasami doświadczamy grzechu nawet nie przez to, że sami tak bardzo zgrzeszyliśmy, ale czasami doświadczamy go, bo mąż, żona gdzieś drobnymi krokami popadnie w grzech. Ale siła zniszczenia jest tak potężna, że zmiata całe domy. Skoro wiemy, że grzech tak działa, że nas znęci, zachęca, kusi, co jest problemem? Gdzie jest ta trudność? Wiecie, jaka jest trudność? Grzech bywa szalenie przyjemny. Oj tak. Grzech bywa bardzo przyjemny. Powiem wam więcej. Grzech bywa rozkoszny. I ja wiem, że dla wielu to może nie jest wygodne, bo bracie Stembalski, no tak skazalnicy o rozkoszy grzechu, no nie wypada. Wiecie, ja nie mówię niczego, kochani, czego nie ma w Bożym Słowie. Autor listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale pisze o tym, co myśli na temat grzechu. Pisze w 11 rozdziale, 25 werset, że Mojżesz wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej, uwaga, rozkoszy grzechu. Słowo Boże mówi, że grzech jest rozkoszny, grzech jest przyjemny, przynajmniej na początku. Gdyby grzech bolał, gdyby grzech za każdym razem, gdy sięgniesz po coś, co do niej do ciebie należy, gdyby grzech zadawał nam ból, to byśmy po niego nie sięgali. Gdybyś za każdym razem, kiedy będziesz próbował chwycić za nie swoją rzecz, czułbyś, że chłapiesz rozżarzone węgle, to zapewniam cię, żebyś za drugim razem tego nie zrobił. Gdyby za każdym razem, gdybyś się gniewał na drugiego człowieka, gdybyś cierpiał na bezsenność i do rana nie mógł spać, to zapewniam cię, że wstałbyś rano i pobiegł do brata lub siostry i z nim się pojednął. Gdybyś za każdym razem, gdy rozpoczynasz oskarżanie i kłamliwe mówienie na czyjś temat, gdybyś za każdym razem, gdy plotkujesz, paliło cię w języku, w gardle, to byś za drugim, trzecim razem pomyślał o tym. I za każdym razem, bracia, gdybyś luknął pożądliwie na drugą kobietę i chwilę później byś miał au, 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 oczy by cię bolały, to zapewniam cię, żebyś nie kukał. Taki jest grzech. Tak działa. Zachęca. Weź to, skorzystaj, spróbuj, będzie miło, będzie sympatycznie. Ale prawda jest taka, że wiecie, daliśmy się oszukać diabłu. Daliśmy się oszukać diabłu, tak jak Ewa dała się oszukać w ogrodzie. Nie chcę dziś robić teologicznego wykładu, co jest genezą grzechu, sięgnąć do praprzyczyny, ale wiecie, kiedy patrzymy już na Ewę, która stoi i rozmawia z diabłem i wąż do niej mówi, dlaczego nie skosztujesz? Przecież ona mówi, bo nie możemy, bo Pan tego powiedział, żebyśmy nie dotykali tego owocu. A diabeł mówi, wiesz co? On nie chce, byście byli tacy jak on. On nie chce, byście mieli poznanie dobra i zła. Diabeł już od samego początku wciskał kit Ewie, że będziecie jak Bóg. To będzie spróbuj, skosztuj, zobaczysz. Będzie fantastycznie. I ten sam kit diabeł nam wciska każdego dnia, żebyś spróbował. Zobacz, co to mały grzeszek. Daj spokój. To tylko grzechuńcie. Skorzystaj, spróbuj, zobaczysz, będzie dobrze. A później nawet się nie oglądamy. Mija miesiąc, dwa, trzy, lata mijają, a nasze rodziny dostają dotknięte, porażone siłą zniszczenia, jaki niesie grzech. Bo prawda jest taka, że grzech sieje śmierć i zniszczenie. On jest jak lawina schodząca w górach. Zaczyna się od małej kuli śnieżnej, ale ona leci, zaczyna lecieć w dół i im bardziej spada, im nabiera siły rozpędu, tym jest coraz większa, a kiedy schodzi do doliny, jest w stanie zniszczyć całe domy, całe wsie. Taka jest niszczycielska siła grzechu. Gdybyśmy wiedzieli, jaką przyjdzie nam cenę zapłacić, to zapewniam was, że wielu z nas nie sięgnęłoby po grzech. Pamiętam sytuację, jak kiedyś rodzinnie, będąc całą rodziną za granicą, poszliśmy do restauracji. Poszliśmy do takiej kuchni indyjskiej i zaczęliśmy kosztować jakichś różnych egzotycznych smaków. I wszyscy tak nam to smakowało. To było takie dobre, takie pyszne. Ceny, jak patrzyliśmy na kartę, wydawały się całkowicie normalne, ale wiecie, nie wiem dlaczego dali nam bardzo mało ryżu. Myślę, no ile ten ryż może? Zaczęliśmy domawiać miseczkę ryżu, drugą, trzecią i ciągle tego ryżu nam było mało i nie zastanawiałem się nad tym, co później zobaczę, ale kiedy przyszło do zapłacenia rachunku, to myślałem, że się na plecy wywrócę. To był najwyższy rachunek, jaki w życiu zobaczyłem. Przez 3 czy 4 dni nie mogliśmy chodzić do restauracji, bo żeśmy wydali budżet 4-dniowy. Zaczęło się niewinnie, było smacznie, było pysznie, było rozkosznie. Ale rachunek na końcu nie pozostawał złudzeń. Jaką cenę przyszło nam zapłacić? Wiecie, diabeł jest doskonałym zawodnikiem. Problem polega na tym, że my przestaliśmy traktować go całkowicie poważnie. Powiem wam więcej, jest tragicznie. Kiedyś pamiętam sytuację, jak widziałem film na YouTubie, gdzie pytali ludzi wychodzących z kościoła, czy wierzą w istnienie diabła. I powiem wam, odpowiedzi były przerażające. Prawie połowa ludzi wychodzących z kościoła mówiła, nie no, Pan Bóg, to tak, to, ale diabeł to taka metafora, to taki... Wiecie, siedziałem i nie mogłem uwierzyć to, co słyszę. Dziś chrześcijanie myślą, patrzą na diabła jak na jakiegoś oszołoma, który biega, nie wiem, w rogach z wiaderkiem, z kociołkiem, ubrany czarną skórę. Tak nam Hollywood dziś go oswoił, tak nam go pokazuje. Ale diabeł to jest niesamowity, poważny zawodnik. On doskonale wie, czym cię musi zachęcić, coś złapać, jaką przynętę ci zarzucić, żebyś to łyknął. On jest jak najlepszy wędkarz. Nie jestem fachowcem w łowieniu ryb, ale nazywam sam siebie wakacyjnym wędkarzem. Nauczyłem się jednego. Jeśli chcesz złapać jakąś rybę, to musisz użyć odpowiedniej techniki i odpowiedniej przynęty. Kiedy chcę złapać, nie wiem, płotkę jakiegoś leszcza, to użyję techniki spławikowej, założysz kukurydzę, robaczka. Ale jeśli chcesz złapać drapieżnika, to już musisz sięgnąć po spinning, kupić jakąś błyskotkę, gumkę, bo na kukurydzę najprawdopodobniej to nie, ci się nie uda. Ale jeśli chcesz złapać rybę jakąś, która gdzieś grasuje przy gruncie, to musisz użyć tak zwanej techniki gruntowej, nie wiem, być może federa, kupić odpowiednią przynętę. Każda ryba bierze na co innego. Bóg zna, diabeł, przepraszam, zna twoje słabe strony. On jest zawodowcem, on wie, co cię nęci, co cię zachęca, wie, jaką przynętę ci zarzucić, aby cię złapać, aby cię zniszczyć. Ja również mam takie słabe punkty. Powiem wam, podzielę się takim króciutkim świadectwem. Przez wiele lat walczyłem, może nie przez wiele, przez półtorej lub przez dwa lata, od kiedy się nawróciłem, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, walczyłem. Pan Bóg przyszedł i pouwalniał mnie z niektórych obszarów. Ale nikotyny nie chciał mi jakoś zabrać. Walczyłem z tym i wiecie, nie potrafiłem zrozumieć, co jest ze mną nie tak. Co jest ze mną nie tak? Dlaczego to nie działa? I wiecie, w końcu uwolniłem się od tego, ale ta nikotyna, ta chęć zapalenia, do tej pory mam coś takiego, że czasami minę gdzieś w restaurację, kawiarnię i poczuję nutę kawy i ten dymek od papierosa i powiem wam, mam takie, od razu chce mi się palić. I myślałem, co jest ze mną nie tak? Przecież jestem wolnym człowiekiem, przecież nie sięgam. Wiecie, tak działa diabeł. On doskonale wie, co ci sprzedać, jak cię zachęcić, byś łyknął to jak koń dropsa. Przepraszam za kolokwializm. Pamiętam, żyłem nawet, miałem takie poczucie, że chyba nie mam prawa nawet wewnętrznie mieć tej pokusy, że to w ogóle to nie powinno się pojawiać. I uwolniło mnie jedno z kazań jednego z pastorów, który opowiadał, że dokładnie ma ten sam problem. Że raz na jakiś czas zdarza mu się, pomimo wielu lat niepalenia, czasami przychodzi mu ochota, chętka, bo właśnie diabeł zarzucił wędeczkę. Grzech w pewnym momencie nas dopada. I wielu z historii, wielu z nas jest taka, że grzech doprowadza nas do spotkania z Jezusem. I taką historię też dzisiaj przeczytamy. Sięgniemy do Ewangelii Jana, do 8 rozdziału. Zastanawiałem się w ogóle, z jakiego obszaru o grzechu mówić. Biblia tak wiele o tym mówi. Biblia tak wiele naucza o grzechu, ale postanowiłem, że pójdziemy sobie do 8 rozdziału Ewangelii Jana. Ponieważ gdybyśmy mieli całościowo spojrzeć na ten rozdział, to cały ten rozdział mówi o grzechu. Zaczyna się historią kobiety, która gdzieś pogubiła się w swoim życiu, poszła w grzech i została przyłapana. Tragiczna sytuacja. Przyjrzymy się tej historii, jak Bóg patrzy na grzesznika. Ale ta historia stała się dla Pana Jezusa inspiracją do tego, by z uczniami, którymi stał i rozmawiał, by dalej wykorzystać tę sytuację do tego, by dalej nauczać o grzechu. Bo cały rozdział 8 de facto, gdybyśmy to mieli wspólny mianownik objąć, mówi o grzechu. A więc przeczytajmy. Będę czytał w tej chwili od pierwszego wersetu. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni. A cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować, Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko tą kobietę, rzekł jej, kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus, ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Zatrzymajmy się, zanim pójdziemy dalej w nauczanie Jezusa, chciałbym, byśmy przyglądnęli się trochę tej historii. Sytuacja mniej więcej wygląda tak, że Pan Jezus któregoś razu postanawia przyjść do świątyni, jak to miał w zwyczaju. Przychodzi i wokół Niego zbierają się Jego uczniowie, również Żydzi, którzy w Niego nie wierzą. On rozpoczyna nauczanie i w pewnym momencie religijni fanatycy, ludzie przekonani o swojej świętości przyprowadzają kobietę, którą przed chwilą złapali na jawnym grzechu. Przyłapali ją, być może gdzieś właśnie w tym momencie złapali ją za rękę, to jest nawet powiedziane, przyłapali. Najprawdopodobniej właśnie ją wyciągnęli gdzieś z łóżka. Nie wiem, czy nawet była ubrana. Może była okryta tylko jakimś prześcieradłem. Jak ona się musiała czuć? Stała przed tłumem i właśnie cała prawda na temat grzechu i w tym, w czym trwała, została wystawiona na światło dzienne. Stoi Jezus, stoi grzesznik i stoi tłum. Ludzi, którzy są gotowi właśnie ją kamienować. Tę kobietę przyłapali na cudzołóstwie. Ale pomyślmy, nam się to czyta fajnie, bo patrzymy z perspektywy, to nie my. Chciałem ci zadać, drogi bracie i siostro, pytanie, czy jest w twoim życiu taki grzech, gdzie mógłbyś zostać przyłapany, tak jak ta kobieta. Czy jest taki grzech niewyznany w twoim życiu? Pomyśl o tym w tej chwili, zaglądnij szczerze w swoje serce. Czy jest taki grzech, gdzie mógłbyś zostać przyłapany na gorącym uczynku i wyobraź sobie, że właśnie cię stawiają przed bliskimi, rodziną, przed być może zborownikami, przed pastorem, współpracownikami i wszystko by zostało wywleczone na światło dzienne. Jak byś się poczuł? Jak ta kobieta się musiała czuć, kiedy cała prawda o tym, jak żyje, wyszła na światło dzienne? Powiem wam, nie potrafię też się uwolnić, ilekroć czytam tą historię, to ciągle staje przed oczyma pewna scena, którą doświadczyłem jako kilkunastoletni chłopak, ponieważ ja coś takiego trochę przeżyłem. Mój grzech został obnażony z całą rozciągłością, ponieważ zostałem przyłapany przez moich dziadków na tym, jak skubnąłem im 5 zł z portfela. Powiem wam, poczucie wstydu i żeny, jaką wtedy przeżyłem, była tak tragiczna, że ilekroć czytam tą historię, wiem, co ta kobieta czuła, chociaż nie towarzyszył mi strach o śmierć. Wiecie, za każdym człowiekiem stoi historia. Za tą kobietą też stała historia. Ja nie chcę w tej chwili jej usprawiedliwiać ani siebie, ale chcę wam powiedzieć, że grzech zawsze zaczyna się, ma jakiś swój początek. U nas w domu była straszliwa bieda. Tato właściwie nas zostawił, 4 dzieci, nie dawał żadnych pieniędzy. Moja mama urodziła naszą najmłodszą siostrę. Straciła pracę, reformy Balcerowicza. Nie mieliśmy chleba do życia. Dramat. Ojciec nie czuł się w obowiązku. Pomagała babcia, ciocia z zagranicy. Była tak duża bieda, że nie miała mama nawet, żeby mi butów kupić. W spodniach podartych chodziłem. A ilekroć szedłem do szkoły i moi koledzy szli do szkolnego sklepiku, ja tylko stałem i patrzyłem, jak oni sobie kupują pączka, jakiegoś batonika. A ja mogłem tylko patrzeć. Ja nigdy nie miałem nawet złotówki w kieszeni. I diabeł któregoś razu mnie podszedł i powiedział, skubnij, weź sobie 5, to niedużo. I za pierwszym razem mi się udało. Później kiedyś znowu przyszedłem do babci i znowu mówiłem, raz się udało, to może i drugi raz. I drugi raz, trzeci, nie pamiętam, chyba za 5 właśnie razem przyłapali mnie na gorącym uczynku i przy mojej mamie, przy moich braciach to się odbyło. Przy rodzinie, która była, postawili mnie po środku w pokoju i zapytali, dlaczego to zrobiłem. Nie chcielibyście być w tej sytuacji. Próbowałem się widzieć jak wąż, tłumaczyć, kombinować, ale cała prawda na mój temat, że jestem złodziejem, wyszła na światło dzienne. Tak strasznie się wstydziłem, że na 3 dni uciekłem z domu. Spałem u mojego przyjaciela, bo nie potrafiłem sobie poradzić z prawdą na temat sobie samego, na temat samego siebie. Ta kobieta tam stoi przyłapana na cudzołóstwie. Przyłapana, powiem wam, co za dramat. Rzekli, a jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, a propos tej całej sytuacji, myślę sobie, i to jest jedna z tych rzeczy, którą chciałbym, żebyście zapamiętali. Jeśli nie rozprawisz się z grzechem w swoim życiu, jeśli nie rozprawisz się z grzechem, to zapewniam cię, że grzech rozprawi się z tobą. Jeśli nie porzucisz grzechu w odpowiednim momencie, to prędzej czy później grzech zacznie rzucać tobą. Grzech przyniesie wstyd, przyniesie upokorzenie i przyniesie smutek. Postawili ją po środku i rzekli do niego: nauczycielu, tę oto kobietę przyłapaną na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować, ty zaś co mówisz? I narrator się wtrąca i mówi: Duch Święty, a to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. Grupa religijnych ludzi przyłapała kobietę, są gotowi wydać na niej wyrok, są bliscy ukamienowania ją, ale ich cel, Słowo Boże mówi, jest jeden. Oni chcą wydać wyrok na niej, ale głównym ich celem jest oskarżyć Jezusa, przyłapać go na tym, co powie. Bo co teraz powiesz, ty cieślo? Ty Żydzie jeden, mamy cię, przyłapaliśmy cię, nie masz wyjścia, będziesz musiał opowiedzieć się po jednej ze stron, albo będziesz musiał powiedzieć, że jesteś za Bożym prawem, albo za nią, nie masz wyjścia. Pozwolę sobie na dygresję, króciutką, w kontekście ostatnich wydarzeń, które dzieją się w naszym kraju. Chodzi mi o strajki kobiet i o tym, co się dzieje. Ale gdy czytam tą historię, nie potrafię się uwolnić od tego, co tu się odbywa. Wielu chrześcijan dziś chciałoby, żeby każdy z nas jawnie opowiedział się, po której stronie jest. Przecież Jezus, co by zrobił Jezus w tej sytuacji? Przecież Jezus oczywiście, żeby się opowiedział jawnie po stronie życia. Wiecie? Ta historia pokazuje mi troszkę coś innego. Czy to oznacza, że Jezus był przeciwko Bożemu prawu? Nie. Czy Jezus wystąpił kiedykolwiek przeciwko Bożemu prawu? Nie. On je w zupełności wypełnił jako jedyny. Dlaczego on wobec tego nie opowiada się w jawny sposób za Bożym prawem? Znaczy, co jest przeciwko? Próbuję zwrócić wam na coś uwagę. Dziś tyle mowy nienawiści jest. Jak? Przecież my musimy być, wiecie, tacy zero-jedynkowi. Wielu też z was, wiem, że być może chodzicie i popieracie nawet te protesty. Wiecie, ja jestem rozdarty. Ja wewnętrznie jestem rozdarty, tak jak Jezus. Ja stoję, kiedy mi w zeszłym tygodniu zadawali pytanie, co ja myślę na ten temat, mówię, wiecie co, nie wiem, mam problem, bo z jednej strony jawnie wiem, że aborcja jest grzechem, bez względu jakakolwiek by ona nie była, jest grzechem i nie wyobrażam sobie sytuacji, bym mógł stać razem ze strajkującymi z nimi, ale z drugiej strony widzę człowieka, widzę te biedne kobiety i myślę sobie, jak my chcemy narzucać im siłą, przemocą, ustawami, dekretami nasz sposób myślenia. Patrzcie na Jezusa, zostawiam was z tym. Jak Jezus zareagował? Czy Jezus tak jawnie się opowiedział? Czy Jezus był taki zero-jedynkowy? Ja tego nie widzę w tej historii. Widzę Jezusa, który widzi człowieka i wybiera trzecią opcję. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem i schyliwszy się znów pisał palcem po ziemi. Wiecie, ja nie wierzę w przypadki. Ja wierzę, że każde słowo tutaj zapisane jest po coś. Nie wierzę, że Duch Święty jako autor tego tekstu, jako ten, który natchnął Ewangelistę Jana, że znajdują się słowa przypadkowe. Jeśli Ewangelista Jan pisze, że Jezus coś tam sobie bazgrolił na ziemi, później wstaje, mówi do nich, kto pierwszy jest bez grzechu, nie rzuci kamieniem, a później znowu coś tam zaczyna pisać. Nie potrafię się uwolnić i wielu różnych komentatorów, co tak naprawdę tam się wydarzyło, co Jezus pisał tym palcem po ziemi. I kiedyś pamiętam jeszcze, jak studiowałem teologię, to postanowiłem któregoś razu usiąść w bibliotece i poczytać na ten temat. Powstało wiele książek, wiele rozpraw, komentatorów, znawców słowa, co tak naprawdę tam Jezus pisał. I powiem wam, w tym tygodniu postanowiłem sobie to odświeżyć i sięgnąłem po to. To oczywiście nie ma dla nas jakiegoś specjalnego znaczenia, bo my nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Bardziej może nam nadać pewien kierunek, zwłaszcza gdy przyjrzymy się temu, co mówili pierwsi ojcowie Kościoła. I przeczytałem tego naprawdę, zapewniam was, dużo. Wybrałem kilka, ale na jeden szczególnie chcę wam zwrócić uwagę. Jeden z nich pisał, jeden z tych komentatorów, że być może Jezus pisał słowo cudzołóstwo, czyli grzech tej kobiety, a wiatr te słowa rozwiewał, a ze słowem i piaskiem rozwiewał się grzech. I Pan Jezus znowu pisał i to się znowu rozwiewało. Wiecie, ten komentator próbował pokazać, że to jest taki piękny obraz tego, że grzech gdzieś tam się rozwiewa w zetknięciu z Bożą miłością. Wiecie, nie wiem, czy to jest prawda, ale inny komentator, jeden z ojców Kościoła, napisał, że wielu, kilku pisało o tym, że gest ten pisania odnosili do tekstu proroka Jeremiasza, do 17 rozdziału. I rzeczywiście w 17 rozdziale czytamy, gdzie Jeremiasz pisze: nadzieją Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana, źródło wód żywych. Ci, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni i będą zapisani na piasku. Jezus według nich być może wypisywał imiona tych ludzi, którzy stali z kamieniami, już samym w tym faktem mogli czuć się zawstydzeni, bo skąd on zna nasze imię? Wiecie, wiemy dobrze, że Bóg, Pan Jezus zna serca każdego, znał serca każdego, który tam stał. I być może, kiedy czytali swoje imiona na tym piasku, być może dotknęło ich to, że tak naprawdę, nie wiem, coś ich poruszyło, że może nie są tacy święci. Nie wiem. Wiecie, inny, ale idźmy dalej, bo nie mamy czasu. Jeszcze inny z komentatorów pisał, że być może Pan Jezus pisał na piasku: a gdzie jest mężczyzna? Wiecie, przyprowadzili kobietę złapaną na cudzołóstwie, a gdzie jest facet? Ciekawe. Ale już nie chcę wam tego czytać wszystkiego, bo nie zdążymy, ale święty Hieronim napisał komentarz, który chyba najbardziej bliski jest mojemu sercu. Oczywiście to jest luźna interpretacja, ale powiem wam dlaczego. A to dlatego, że święty Hieronim był jednym z pierwszych, który przetłumaczył, żył 3 wieki po Chrystusie, czyli stosunkowo blisko, ale on miał ten zaszczyt i przywilej spędzić ostatnie lata swojego życia tłumacząc Nowy Testament z greki na język, na pierwsze tłumaczenie łacińskie robiąc. Miał ten zaszczyt mieszkać w Betlejemie i tam umarł. Chodził po Ziemi Świętej. Jestem przekonany, że rozmawiał z wieloma lokalsami i miał okazję tak zwaną poznać tradycję ustną, która była bardzo silna w tamtych czasach. I on napisał taki komentarz, też idąc tym tropem Księgi Jeremiasza, 17 rozdziału, twierdząc, że iż Pan Jezus pisał na piasku grzechy tych, którzy czekali, by rozpocząć kamienowanie. Pisał grzechy tych ludzi, po czym rysował strzałki w ich stronę. Ciekawe, nie? Czy prawdziwe? Nie wiem. Ale myślę, że to trudna wizja, ale moim zdaniem piękna, Zobaczcie, on skonfrontował ich być może z własną ich grzesznością. Skonfrontował ich z własnym sercem, z ich postawą. I logiczne w tym momencie staje się wezwanie Jezusa, który mówi, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Czy tak było? Nie wiem. Ale powiem wam, coś w tym jest. My często mamy znacznie łatwiej nam patrzeć na cudze serce i na cudze grzechy, niż zaglądać do własnego serca. Coś takiego w nas jest, że łatwiej nam jest osądzić drugiego człowieka, rzucić kamieniem. A Jezus oczekuje od nas postawy patrzenia pierw w własne serce, własne podwórko, a nie w podwórko innych grzesznych ludzi. A gdy oni to usłyszeli, idźmy dalej, i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał sam Jezus i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko tą kobietę, rzekł jej, kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Przeczytam to jeszcze raz, żebyście zauważyli coś, na co chcę wam zwrócić uwagę. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko tą kobietę. Jak? Jak nikogo? Przecież tam stoi cały tłum jego uczniów. Owszem, ta grupa ludzi z kamieniami już sobie poszła, oni już, Pan Bóg ich zawstydził. Pan Jezus sprawił, że porzucili te kamienie i poszli, ale przecież tam stoją ci uczniowie, których przyszedł nauczać. Ta dwunastka, ta grupa Żydów, które za dwa wersety dalej, on za chwilę będzie wypowiadał słowa, które rozpoczął pastor Mirek. Trzy wersety dalej Jezus mówi do nich, dalej rozpoczyna, kontynuuje nauczanie. Mówi, ja jestem światłością świata. Tam stoi duża grupa ludzi, a narrator mówi, Pan Jezus nie widzi nikogo, tylko tą kobietę. Nie wiem, czy już usłyszeliście to uszami własnego serca. Myślę, że owa kobieta jest idealnym przedstawieniem człowieka jako obiektu Bożej miłości. Bóg, Jezus w tym momencie nie widzi nikogo, jest zafiksowany tylko na tym człowieku, na tej kobiecie, na tym grzeszniku. Cała uwaga i koncentracja jest skupiona tylko na niej, bo tak bardzo ją kocha. On tak bardzo ją kocha, że już wszyscy pozostali zniknęli z pola widzenia, mimo tego, że ich jest pełno wokoło. Powiem wam, to jest tak silne, to tak dotyka mojego serca, że jak to w tym tygodniu zobaczyłem, to się myślałem, że po prostu popłaczę, bo zobaczyłem Jezusa skoncentrowanego na grzeszniku w 100%. On, cały świat dla Niego, to jest tak piękne i zbieżne z tym, co mówi historia o pasterzu, o zagubionej owcy. Zobaczcie, Bóg tak bardzo kocha człowieka, że posługując się tym utartym, prostym wyrażeniem, nie widział nikogo. Próbuje nam coś Pan Duch Święty pokazać, że nie widzi świata poza grzesznikiem. Nie widzi świata. Każdy z nas jest w centrum Bożej optyki, troski, zainteresowania i ciągle pozostajemy w centrum Bożej uwagi. Co więcej, ta kobieta, która popełniła grzech cudzołóstwa, nie wypada z centrum Bożej optyki. Nieprawdopodobny obraz. Nieprawdopodobny obraz i ilustracja Bożej miłości, Bożego zainteresowania. Grzesznik w centrum uwagi. Zobaczcie, ta historia o zagubionej owcy pokazuje nam jedno, że Pan Jezus, że pasterz dobry to jest ten, który zostawia 99 owiec i idzie szukać tej jednej, która się pogubiła. I dokładnie w tej scenie to widać. Pan Jezus nie widzi tych świętych, fantastycznych uczniów, którzy za Nimi poszli. On nie widzi już w tym momencie tych swoich bliskich uczniów. On widzi tylko ją. Moje serce to kruszy. To miłość, kochani, daje nam siłę, aby zmienić swoje życie. Idź i odtąd już nie grzesz. To miłość zmienia nasze życie, nasze serca, nie dekrety, nie prawo, nie ustawy. te czy inne, ale miłość Jezusa. Idź i odtąd już nie grzesz. Wiecie, to są słowa, które rozwaliły cały mój system. Idź i odtąd już nie grzesz. Jezus chce, byś porzucił grzech. Dlatego, bo Cię kocha, bo ma dla Ciebie inny plan. Nie chce, byś żył w zniszczeniu. Idź i odtąd już nie grzesz. Tak często zapominamy, że Bóg przebacza nam, ale On oczekuje zmiany naszego serca, naszego postępowania. Wiecie, dlaczego Jezus mówi te słowa do grzesznika? Nie dlatego, idź i nie grzesz, bo tak bardzo mnie to boli, że to tak bardzo boli Pana Boga. Myślę, tak to Go boli, to sprawia Mu, to Go zasmuca, ale wiecie, tu nie chodzi o Niego. Pan Jezus mówi to dlatego, te słowa, ponieważ On doskonale wie, że grzech odciąga nas od Boga. On doskonale wie, w jaki sposób grzech nas odciąga. Przecież wiemy doskonale, że ilekroć zgrzeszymy, i wielu z was wie doskonale o tym, że jak popełniamy grzech, to później nie potrafimy się pozbierać. Czasami przez dni, tygodnie, jak tak dobrze wdepniemy w samo szambo, to później nie mamy nawet... Jest jakaś blokada się w nas wytwarza, by przyjść przed Boży tron i Go przeprosić. Diabeł po każdym popełnionym grzechu nas oskarża i niszczy i mówi, jesteś beznadziejny. Coś z ciebie za chrześcijanin. Coś z ciebie za chrześcijanin, że jak mogłeś w to wdepnąć, i my w to nurkujemy, idziemy i zanurzamy się. I nie mamy nawet siły później przyjść do Pana Boga. Grzech ograbia nas z radości. Grzech ograbia nas z radości, którą mamy w Chrystusie, bo gdy znowu zgrzeszymy i upadniemy, zresztą co ja wam będę mówił? Doskonale wiecie, o czym mówię. Od takiego spotkania z Jezusem dla większości z nas rozpoczęła się chrześcijańska droga. Większość z nas gdzieś kiedyś tak zgrzeszyła, tak gdzieś przyfanzoliła w ścianę, że w pewnym momencie przyszliśmy, czy Jezus przyszedł do nas, albo zostawiliśmy, gdzieś po drodze spotkaliśmy właśnie Jezusa, tak jak ta kobieta. W jakimś momencie życia. Ja również takiego doświadczenia, takiego spotkania doznałem. Tamtego dnia, wiecie, pamiętam tamten dzień, kiedy po wielu miesiącach walki z Ewangelią, codziennego czytania Słowa, nagle, kiedy wróciliśmy z obozu w Niechorzu, nasz pierwszy obóz, nie byłem w stanie już dalej z tym walczyć. Jezus tak mnie dotknął wieczoru któregoś, że gdzieś w domowym zaciszu, kiedy cały dom ucichł, po prostu zgięłem swoje kolana i powiedziałem, Boże, nie mam nic Ci do zaoferowania. Pamiętam ten moment, kiedy złapał mnie za serce i powiedział, Marek, ja już nie chcę, byś grzeszył. Pozwolił mi doświadczyć tego, jak On mnie widzi. Powiem wam, to jest porażające, kiedy widzisz siebie oczami Boga i nagle widzisz cały siebie brudny i grzeszny, tak jak ta widzi ta kobieta. I pamiętam ten moment, kiedy poczułem, nie mogę dalej tak żyć. To miłość zmiażdżyła moje serce. Pamiętam, wtedy coś we mnie umarło. Coś następnego dnia obudziłem się już inny, przemieniony, nie bezgrzeszny, ale inny. I wiem, że wielu z was, jak tu siedzicie przed telewizorami, wiecie doskonale, o czym mówię. Tamtego dnia rozpoczęła się moja przygoda z Jezusem, która trwa do dziś. Obudziłem się już inny. Bóg z jednej strony zabrał mi pewne grzechy. Obudziłem się, nie zapomnę tego, słuchajcie, to niesamowite. Obudziłem się i nagle nawet się nie zorientowałem, że połowa mojego słownika mi wyleciała z języka. Byłem człowiekiem, który bardzo nadużywał wulgaryzmów, bardzo zapewniam was, w pracy nie było równego mi. A Pan Bóg w suwerenny sposób po prostu mi to ode mnie zabrał. I z każdym dniem nagle dostrzegałem, że z tym nie mam problemu. Tu jakiś obszar mojej grzesznej natury gdzieś został uwolniony. Ale nagle się zorientowałem, że są pewne takie dziedziny w moim życiu, które tak naprawdę ciągle pozostają w strefie nieuwolnionej. I nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje. Mówię, Boże, słyszałem te świadectwa ludzi nowonarodzonych, którzy już żyją jakiś czas z Panem, że tu go uwolnił od nikotyny, tego od alkoholu, tego od narkotyków. I myślałem sobie, wow, ja też tak chcę. Ale wiecie, w jednych dziedzinach Pan Bóg mnie uwolnił po prostu suwerennie, ale były dziedziny, w których ciągle musiałem mierzyć walkę. I wiecie, diabeł przyszedł z potępieniem. Zaczął oskarżać mnie. Ja dziś zacząłem wierzyć w to, że być może jestem chrześcijaninem drugiego, przepraszam, że tak powiem, jak to się mówi ostatnio u nas w kraju popularne, drugiego sortu? Poczułem się chrześcijaninem drugiego sortu. Myślałem, Panie, jak to jest? To z jednej strony, to co to znaczy? Ja tu słyszę te piękne chrześcijańskie frazesy o tym, że Chrystus daje wolność. To Chrystus nas uwalnia, Chrystus daje nam siłę. On nam daje siłę do walki z grzechem, do tego, by nas wyciągnąć z niewoli grzechu. I z jednej strony to słyszałem, ale wciąż nie czułem wolności w pewnych obszarach. I powiem wam, przyszedł moment, w którym musiało minąć trochę czasu, zanim zrozumiałem, że Pan Bóg pewne rzeczy zabiera ci suwerennie, ale pewne rzeczy ci zostawi, po to byś współpracował z Jego łaską. Musiało upłynąć trochę czasu, zanim dotarło do mnie, że Pan Bóg ode mnie oczekuje posłuszeństwa, stanięcia w prawdzie Bożego Słowa. I Pan Bóg, to nie jest tak, jeśli jesteś chrześcijaninem, z którym dziś mierzysz się w tym momencie z grzechem i być może zostałeś uwolniony, ale słyszysz innych wierzących i myślisz sobie, co jest ze mną, nie halo, co się ze mną dzieje, że ja ciągle grzeszę. Chcę ci powiedzieć, że Pan Jezus nie chciał pozostawić uczniów. On za chwilę, będziemy to czytać, za chwilę da odpowiedź, jak skąd brać siłę do walki z grzechem. Pan Bóg nie chce i Pan Jezus nie chce, byś pozostał nieświadomy. Wiecie, to musi dotrzeć stąd. Ja przez wiele lat słyszałem, ale to nie docierało 30 centymetrów niżej. Możesz dziś to usłyszeć, ale jeśli nie trafi to do twojego serca, to dalej będziesz żył w grzechu. I Pan Jezus, nie chcąc pozostawić swoich uczniów, postanawia, przyspieszę troszkę, ominę. W 12 wersecie, tam dalej, jak ta historia się kończy, to 12 werset to są słowa, którym rozpoczął dzisiaj pastor Mirek. Mówi, ja to trochę sparafrazuję, żeby nie czytać wszystkiego. Pan Jezus mówi, ja jestem światłością świata. I ci Żydzi, którzy tam pozostali, którzy ciągle wchodzili w polemikę z nim, mówią, ale co ty świadczysz o sobie? Zarzucali mu pychę, arogancję. I Pan Jezus z nimi rozmawia, ale w pewnym momencie mówi, wiecie co, po co ja w ogóle z wami rozmawiam? I postanawia skoncentrować się tylko na tej grupie ludzi, którzy uwierzyli w Niego. I czytamy dalej od 31 wersetu. Pozwoliłem sobie przeskoczyć, żeby nie wybiorę już tak że ze względu na czas, tą esencję. I czytamy w 31 wersecie, bo Pan Jezus postanawia wykorzystać tą całą sytuację, która tam się wydarzyła, by mówić o grzechu. I mówi tak. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I kawałek dalej czytamy, Jezus mówi w 34, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Zobaczcie, co tu się odbywa. Pan Jezus nie chce już gadać z tymi, co to ciągle podważają jego autorytet i mówi, słuchajcie, przyjmijmy, że to jesteśmy my. Że my jesteśmy tą grupą. I on mówi, słuchajcie, wiem, kieruje się do tych, którzy w Niego uwierzyli, czyli do nas. I mówi, słuchajcie, fajnie, cieszę się, że uwierzyliście, że wierzycie, że jestem Synem Bożym, ale chcę wam coś powiedzieć. Pan Jezus mówi, ci z was, którzy wytrwacie w moim słowie, będziecie prawdziwymi uczniami. Co Jezus robi? Jezus coś sugeruje. Jezus sugeruje, że będzie grupa prawdziwych uczniów z tych, którzy uwierzyli. Będzie grupa prawdziwych uczniów, ale będzie również grupa, na logikę, tych nieprawdziwych. Możesz uwierzyć w Pana Jezusa, ale nie być prawdziwym Jego uczniem. Halo? Jeszcze chwilkę wytrzymajcie. Pobudka. Możesz być wierzącym człowiekiem, ale nie być prawdziwym jego uczniem, bo to, co determinuje, co powoduje, że jesteś prawdziwie jego uczniem, wynika z tego, co Jezus powiedział. Jeśli wytrwacie w moim słowie. Uczeń Jezusa Chrystusa to jest osoba, która trwa wytrwale w Jego Słowie, w Bożym Słowie. Nie ma innej drogi, innej alternatywy. Jeśli nie trwasz w Bożym Słowie, powiem Ci, co Jezus mówi na ten temat, nie jesteś Jego uczniem. Wiecie, żeby była jasność, jak wam to wytłumaczyć, by to dotarło do waszych serc? Słowo wytrwacie, kiedy czytam słowo, jeśli wytrwacie, to ja wyczuwam w tym słowie pewien trud. Tam nie jest napisane, że będzie ci się zawsze chciało czytać. Tam nie jest napisane, że będzie ci to zawsze przychodziło z łatwością. Ja wam coś powiem. Mi wcale nie jest codziennie łatwo czytać Słowa Bożego. Mam takie dni, że nie chce mi się i to bardzo. Oczywiście mam dni takie, że chłonę, nie potrafię odejść, ale Pan Jezus mówi, musicie wytrwać. Ja w tym wyczuwam zaangażowanie, ja w tym wyczuwam pewien, czasami przymuszenie się. Nieważne, czy jest pogoda, czy nie ma pogody, czy jest dobre, czy jest złe ciśnienie. Nieważne, czy masz ku temu nastrój, czy ci się chce, czy nie chce. Pan Jezus mówi, jeśli wytrwacie, Pan Jezus już zasugerował, że będzie grupa chrześcijan. Ci, którzy uwierzyli, którzy nie wytrwają w Bożym Słowie. Ale patrzcie, co Jezus mówi dalej. Ci, jeśli wytrwacie w moim Słowie, będziecie prawdziwymi moimi uczniami i poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Jaką prawdę? O czym Pan Jezus tutaj mówi? Kto jest tą prawdą? Piłat zadał mu pytanie, co jest tak naprawdę prawdą? Wiemy z Ewangelii Jana, już nie mamy czasu tego czytać, ale wiemy, że Jezus powiedział o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Skoro Jezus jest prawdą, to parafrazując słowa Jezusa, Jezus mówi, musicie wytrwać w Słowie, a jak wytrwacie i będziecie, nawet czy wam się będzie chciało, czy nie, czy będziecie mieli ku temu dobry dzień, czy nie, będziecie mnie poznawać. A jak mnie poznacie, to będziecie wyswobodzeni z grzechu. Codzienne poznawanie Jezusa jest alternatywą na to, byś żył świętym, znaczy jest jedyną możliwością, jedyną drogą, byś żył świętym i czystym życiem. Poznanie Jezusa Chrystusa, tego, co czuję, każdego dnia, kiedy przyjdziesz, sięgniesz do Słowa, przeczytasz, jaki On jest, co lubi, co mu się podoba, co nie. Będziesz go poznawał każdego dnia. On cię będzie wyswobadzał. Nie wiem, jak to działa, ale działa. To tak jak z poznawaniem drugiego człowieka. Wiecie, ja przez 20 lat poznaję moją żonę. Minęło 20 parę lat i ja się ciągle dowiaduję o czegoś nowego o niej. Nie wystarczy, drogi bracie lub siostro, że przeczytałeś tą Biblię dwa razy i możesz po 3 latach odłożyć na półkę i powiedzieć, wszystko już wiem. Ja ciągle nie znam do końca mojej żony. Ciągle uczę się czegoś nowego o niej. I tak samo jest z Jezusem. Całe życie będziemy Go poznawać. Coś takiego się dzieje, że im bardziej Go poznajesz, im bardziej się do Niego zbliżasz, im więcej wiesz o Jezusie, im więcej wiesz o Nim, to coś się zmienia w Tobie. Tracisz tą grzeszną naturę. Tak, nawet się nie zorientujesz, że po prostu któregoś dnia się obudzisz i uzmysłowisz sobie, wow, od tygodnia nie zgrzeszyłem w tej materii. Minie miesiąc i nagle się obudzisz i powiesz, jestem wolny. Wiecie, problem polega na tym, że my chcielibyśmy błyskawicznych odpowiedzi, błyskawicznej, już brakuje mi słowa, tak, że to zadziała błyskawicznie. Czasami tak jest, że musisz trwać w Słowie tygodniami, miesiącami. Czasami będziesz trwał rok, ale zapewniam cię, uwierz w Boże Słowo, co tu jest napisane. Jezus powiedział, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie będziecie wolnymi. Tylko Jezus Chrystus jest odpowiedzią na grzech. Nie ma innej drogi, kochani. Nie ma, my chodzimy, szukamy tu, tam, siam, chodzimy na takie grupy, na siakie, przychodzimy do kościoła. Jezus Chrystus jest jedyną odpowiedzią i trwanie w Jego Słowie, poznawanie Go każdego dnia. Jeśli jesteś chrześcijaninem, kończąc już, jeśli jesteś chrześcijaninem i to, co jedyne, co robisz, by walczyć z grzechem, to jest być może właśnie spotykasz się gdzieś na grupach domowych, chodzisz do kościoła, słuchasz kazań, ale nie masz czasu, by sięgnąć do tego słowa, to chcę ci powiedzieć, to dobrze, że tamte rzeczy robisz, ale nie masz prawa tego zaniedbywać. Wielu chrześcijan dziś chodzi po konferencjach, szuka mistycznych uniesień, że być może coś przeżyją, coś doświadczą, ktoś położy na nich ręce i wow, i zostaną uwolnieni od grzechu. Tak wielu ludzi dziś szuka rozwiązań w miejscach, gdzie ich nie ma. Wiecie, to wszystko jest dobrze i konferencje są dobre i dobrze jest pójść czasami poprosić, by ktoś się o ciebie pomodlił, ale to zapewniam cię, że jeśli nie doznałeś wolności w dniu, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, to najprawdopodobniej Pan Jezus chce, byś stanął w prawdzie Bożego Słowa. Jeśli On mówi, że tylko On nas jest prawdziwie wyswobodzić i poznanie prawdy Jego samego, to znaczy, że tak jest. Jeśli szukasz alternatywy i nie ufasz tej obietnicy, to znaczy, że czynisz z Jezusa kłamcę. A Pan Jezus jest prawdą i On powiedział, tylko ja mogę dać ci wolność. Tylko ja mogę przynieść ci wolność w miejscu, z którym się borykasz. I to dobrze, chodzisz na grupę, chodź. Chodzisz do kościoła, słuchaj kazań. Ale wiecie, nawet Judasz wszystkie kazania najlepsze Jezusa wysłuchał. I nic to nie zmieniło w jego życiu. Musisz codziennie trwać w Bożym Słowie i to jest jedyna alternatywa. Jedyna. W liście do Rzymian w 6 rozdziale jest cały blok poświęcony grzechowi. Pozwólcie, że kończąc już przeczytam kawałek. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. I przeskoczę kawałek dalej, 22-23. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Alleluja. Dobra wiadomość, kochani, jest taka, że nie musimy, tak jak w Starym Testamencie, składać ofiar krwawych. Nie musimy chodzić i ciągle tych ofiar składać, by nasze grzechy zostały wybaczone. Bo Chrystus stał się doskonałą ofiarą raz na zawsze. Wystarczy przyjść. Jeśli nie poznałeś Jezusa Chrystusa, jeśli nie doświadczyłeś żywego spotkania z Nim, to wołaj do Boga, a On ci odpuści, On cię uwolni. Jego krew i tylko Jego krew oczyszcza nas i obmywa z grzechu. I tylko Jego krew daje nam wolność. Dziś cały świat poszukuje szczepionki na COVID, aby nas uchronił przed wirusem. Cały świat szuka szczepionki na wirusa grypy. A wiecie, co nas chroni przed grzechem? Wiecie, co nas chroni przed wirusem, jakim jest grzech? Co jest szczepionką na grzech? To Słowo. Jezus Chrystus jest naszą szczepionką. Codzienne zaszczepianie małymi dawkami. Nie musisz łyknąć Biblii w miesiąc, w tydzień, czy tam w rok. Codziennie czytaj kawałkami. Ono będzie przemieniać twoje serce. To jest najlepsza szczepionka na grzech. Codzienne zażywanie. Wiecie, ludzie już mówią, lekarze, że tak naprawdę nawet jak wynajdą szczepionkę, to nie wystarczy, że się zaszczepisz raz, bo najprawdopodobniej ten wirus będzie mutował. I trzeba będzie co jakiś czas odnawiać te szczepionki. I wiecie, grzech jest ciągle ten sam, ale jeśli nawet się wyzwolisz od grzechu, to diabeł znajdzie sposób, by rzucić taką przynętę, by ją łyknął. I dlatego musimy się szczepić codziennie na wirus grzechu, który ciąży w naszym życiu. Codziennie, po trochę, ciągle dostarczać sobie Bożego Słowa. Tylko Jezus Chrystus. Tylko. Schylmy swoje głowy, kochani. Panie Jezu. Panie Jezu. Ty znasz nasze serca. Ty znasz nasze serca lepiej niż my sami. I proszę Cię, byś w tej chwili dotykał tych obszarów i tych miejsc, które są tak bardzo poranione grzechem. Proszę Cię, Panie, byś w tym tygodniu przekonywał nas o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Proszę Cię, byś w swojej ojcowskiej miłości chwytał nas, delikatnie prowadził, objawiał nam swoje słowo. Daj nam, zachęć nas, spraw, byśmy jeszcze bardziej chcieli być bliżej Ciebie. Wszczep nas na nowo to pragnienie poznawania Twojego Słowa, bo tylko ono daje wolność. Tylko Ty dajesz wolność, Panie. Jesteś taki dobry, taki kochany, dałeś nam rozwiązania, a my tak rzadko pamiętamy, gdzie jest źródło naszej siły i naszej mocy. Chcemy codziennie się zaszczepiać przed tym wirusem grzechu, jaki ciąży na nas. Panie, przyjdź, dotykaj, uwalniaj. Modlę się za każdym z tych braci, którzy są przed telewizorami czy tutaj na miejscu, którzy żyją umoczeni grzechem. Modlę się i wołam do Ciebie, Jezu, byś przyszedł w potężnej mocy, byś dotknął się tych naszych miejsc, tych poharatanych naszych serc, Panie, i uwolnił, wyciągnął nas z tego szamba. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Amen.